Joanna Merecka-Młotosz, dzień dobry, ze mną w studiu wyjątkowy gość.
Sebastian Irzykowski, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarki i Położnych w Słupsku.
Sporo zajęć i u nas, i u was. Dopinane są ostatnie, planowane na kolejny rok różne tematy, programy, projekty. Dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiali o jednym szczególnym, ale też podsumowali rok, jaki był dla pielęgniarek w naszym regionie. Program, który ma edukować wychowawców przedszkolnych w kwestii dbania o młodego człowieka. Cukrzyca to jest to, co wybrzmiało bardzo głośno, bardzo mocno. Ja nie wiem, czy w ogóle jest możliwa taka edukacja, bo no, to, co dzieci lubią najbardziej, to czym karmi się nasz mózg, to jest cukier. On jest wszechobecny. Ja nie mówię oczywiście tu już o tym, żeby zjadać tony cukierków gdzieś tam po drodze, ale trudno w tej chwili jest no, uniknąć cukru.
Tak, cukier jest wszechobecny wszędzie. Na etapie, czy na poziomie nawet mówię, ustaw Sejmu, czy podatków próbuje się ograniczać spożycie cukru, co odczuwamy wszyscy przy okazji napoi, które są słodzone cukrem, ale to dobrze, że państwo i posłowie tym tematem się zajmują. Ale my tak wracając jakby do tej lokalnych naszych działań.
No właśnie, chciałam powiedzieć, zejdźmy bliżej człowieka, zejdźmy bliżej nas.
Tak, też staramy się jako pielęgniarki, jako położne prowadzić promocję, edukację zdrowotną, bo to jest jedno z naszych zadań zawodowych wynikających z ustawy i z przepisów. Ale jako Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych również staramy się tak instytucjonalnie wspomagać inne instytucje, inne placówki edukacyjne, aby praca tych placówek, czy może praca ludzi, którzy w tych placówkach wykonują swoje zadania zawodowe, było łatwiejsza i bezpieczniejsza. I w ostatnim czasie zwróciła się do nas dyrekcja naszego słupskiego przedszkola, Słupskiego Niedźwiadka Szczęścia, ponieważ na terenie tej placówki pojawiło się dziecko, chłopiec, który zachorował na cukrzycę typu pierwszego. Może zanim przejdę jeszcze jakby do samego sedna tego tematu, to dwa słowa powiem o organizacji opieki nad dziećmi w Polsce, jak ona wygląda, bo w ostatnich latach ona troszeczkę się zmieniła i wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pielęgniarka, położna, lekarz zawsze jakby dziecku towarzyszy. I generalnie, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, to tak jest rzeczywiście do przychodni. Zawsze dziecko może trafić i tą opiekę wraz z rodzicem otrzyma, ale już w placówkach edukacyjnych ta sytuacja ewoluowała. I o ile żłobki rzeczywiście mają obowiązek zatrudniania pielęgniarek, to o tyle przedszkola w tym momencie już takiego obowiązku nie mają. Ten obowiązek pojawia się dopiero wtedy, kiedy...
Jeszcze w szkole.
Tak, ale to przejdę potem jakby dalej. Żłobki. Żłobki i kluby, bo to są te najniższe, że tak powiem, czy jakby najwcześniejsze instytucje, które zajmują się naszymi dziećmi od półroczku czy od roczku do lat trzech. I tam ten obowiązek zatrudnienia pielęgniarki czy położnej istnieje dopiero od momentu, kiedy jest 20 dzieci. Czyli te mniejsze placówki nie mają takiego obowiązku. W wypadku przedszkoli tego obowiązku nie ma i potem ten obowiązek właściwie jakby nałożony właśnie przez podstawową opiekę zdrowotną pojawia się w szkołach, gdzie pojawia się pielęgniarka. Jest to pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania. Ale wróćmy do przedszkoli, bo tu rzeczywiście trafiliśmy na taki przypadek, że dyrekcja naszego słupskiego przedszkola poprosiła nas o pomoc, ponieważ takie dziecko pojawiło się na terenie tej placówki. No spowodowało to oczywiście duży niepokój wśród nauczycieli, ponieważ nauczyciele no nie muszą takiej wiedzy posiadać. Oni są specjalistami, jeżeli chodzi o kwestie edukacji, opieki takiej pedagogicznej nad dzieckiem, niekoniecznie medycznej. I ponieważ takie dziecko się pojawiło, zostaliśmy poproszeni, aby przeszkolić nauczycieli i takie szkolenie dla nauczycieli przeprowadziliśmy. Zorganizowaliśmy specjalny kurs. Ten kurs trwał 4 godziny. W trakcie tego kursu opowiedzieliśmy nauczycielom przedszkolnym, czym jest cukrzyca, jak wygląda leczenie cukrzycy, jakie są stany nagłe w cukrzycy, jak sobie radzić oraz na bazie konkretnego, że tak powiem, przypadku tego dziecka opowiedzieliśmy, jak sobie radzić, mówię, z nowoczesną techniką, technologią, która się tam pojawia, no bo w tej chwili leczenie cukrzycy to już nie jest tylko kwestia podawania sobie insuliny penem, wstrzykiwaczem, czy nakowanie palców. Teraz technologia poszła bardzo, bardzo do przodu i dzieci dzieci i młodzież otrzymują specjalne pompy insulinowe oraz specjalne sensory, które powodują, że jakby zaopiekowanie się tym dzieckiem jest dużo prostsze.
No tak, telefon jeszcze melduje, drodzy państwo, że trzeba uważać, że poziom cukru się podniósł albo spadł. I...
Dokładnie.
No, już teraz jest, no myślę, że w porównaniu do tego, co było dekadę choćby temu, duży skok.
Dokładnie tak, mówię, no sensory, które są tak właściwie na stałe jakby wszczepione w naszą tkankę podskórną, cały czas, że tak powiem, analizują ten poziom, przesyłają go do telefonu, żeby wie, czy dziecko, czy rodzic mógł na bieżąco wiedzieć, jaki ten poziom cukru we krwi jest, ale również komunikują się z pompą insulinową, czyli jakby tak troszeczkę można powiedzieć sztuczną trzustką, która podaje insulinę w zależności od tego, jaki ten poziom cukru jest, lub zatrzymują podawanie tej insuliny, jeżeli poziom cukru jest odpowiedni albo spada. Także też trochę o tych nowościach technologicznych opowiadaliśmy. Bardzo fajnie się złożyło, ponieważ mama tego chłopca była bardzo, bardzo, że tak powiem, zaangażowana w to szkolenie i też zależało na tym, żeby po pierwsze nauczyciele czuli się bezpiecznie. Poza tym sama też chciała jakby w tym szkoleniu uczestniczyć. A po trzecie dostarczyła nam też takiej nowej wiedzy, bo wróciła świeżo z Gdańska, z kliniki diabetologii dziecięcej, gdzie właśnie te najnowsze urządzenia, no wielkości już troszkę większe niż telefon komórkowy. Mieliśmy okazję też je zobaczyć na żywo, opowiedzieć nam też trochę o codziennym funkcjonowaniu z tym nowym sprzętem oraz tego, jak sobie na co dzień radzą z tą rozpoznaną jednostką chorobową.
No tak. No to nigdy nie jest łatwe. Ja myślę, że takich szkoleń powinno się odbywać zdecydowanie więcej w szkołach i przedszkolach, zwłaszcza, że no walczymy trochę z otyłością u dzieci i młodzieży. Część pewnie ma niezdiagnozowane cukrzycę drugiego stopnia, bo te pierwszego one dają o sobie znać bardzo mocno i tutaj trudno jest pominąć, że tak powiem, tę chorobę. Natomiast te cukrzyce drugiego stopnia, one się pojawiają. Pojawia się insulinooporność. Dobrze jest i myślę, że takie spotkania z dietetykiem choćby, czy psychologiem, tak? No bo też umówmy się, wiele problemów zaczyna się w głowie u młodego człowieka, tak? O ile tu przedszkola, to jeszcze dzieci i żłobki, o te dzieci bardziej walczą rodzice. O tyle już u takich większych nastolatków, jeśli chodzi o złe nawyki żywieniowe, to rodzic oczywiście to też jak najbardziej. Natomiast dobrze byłoby, żeby te zajęcia się odbywały i one nie były nudne. I to też jest fajne, że w tej chwili te szkolenia to już nie jest tak, że jest człowiek, który jest prelegentem i na sucho opowiada o czymś tam, ale te dzieciaki są często angażowane, czy rodzice, do tego, żeby brać udział w spotkaniu. Łatwiej się przyswaja wiedzę według mnie i nie wiem, być może to jest kolejne wyzwanie, może uda się jakieś środki, projekt napisać, żeby tych spotkań rzeczywiście w szkołach było zdecydowanie więcej, tak? Żebyśmy uczyli dzieciaki, z czym wiąże się śmieciowe jedzenie tak zwane i co zrobić, żeby... No, wszystko jest dla ludzi, ja wychodzę z takiego założenia, tak? Więc oczywiście to śmieciowe, czemu nie? Ale niech to będzie raz w tygodniu, na przykład.
To znaczy, jeżeli chodzi o szkoły, to tutaj mówię kwestia edukacji, promocji zdrowia ciąży mówię na pielęgniarkach.
No to też jest trudne.
Szkolnej.
No tak, tylko że znowu, jeżeli ta pielęgniarka jest jedna na szkołę, to trudno, mając na przykład, nie wiem, 200 dzieci pod sobą, żeby jeszcze myślała o tym, jakie zajęcia edukacyjne i gdzie robić. No one są zazwyczaj też nie w każdy dzień, tylko część etatu pewnie w tych szkołach, więc to nie do końca według mnie jest tak kolorowo, jak nam wszystkim się wydaje. Nie?
Znaczy, zgadzam się z tym w całej rozciągłości. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o dostępność pielęgniarki, jest ona teraz dużo mocniej ograniczona. Właśnie ze względów finansowych, nie ukrywajmy tego i tego,
no tak,
jak Narodowy Fundusz kontraktuje te świadczenia, bo to są przecież świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz. I rzeczywiście tutaj programy edukacji, promocji zdrowia jak najbardziej powinny być na terenie mówię, wszystkich szkół i przedszkoli również realizowane. I to bez względu, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest szkoła średnia. Także myślę, że jak najbardziej tak. Myślę, że tutaj dobrą rolę może spełnić nasz Uniwersytet Pomorski, gdzie mamy dietetykę i miałam okazję też widzieć w jaki sposób dietetycy są szkoleni, więc myślę, że oni mogliby nas tu bardzo mocno wesprzeć tak. i wspomóc. Ale wracając jeszcze do kwestii szkolenia tego, które przeprowadziliśmy w przedszkolu, to tutaj mówię, jednym z elementów tego szkolenia były również warsztaty. Wspominaliśmy wprawdzie o tym, że są teraz sensory, że można te pomiary dokonywać, ale mówię, w sytuacjach nagłych, no trzeba znać jednak te podstawowe umiejętności związane z obsługą glukometru, zmierzenia sobie poziomu cukru, jak również w jaki sposób się zachować, jeżeli mamy niski poziom, czyli hipoglikemię i wysoki poziom cukru. Czyli szczególnie w tych niskich wartościach cukru, tutaj nasze reakcje muszą być bardzo szybkie. I tutaj mówię, uczyliśmy również, w jaki sposób podawać glukagon. Czyli taki specjalny mówię, hormon, który wywołuje uwolnienie naszego naturalnego cukru z mięśni, z wątroby, żeby bardzo szybko ten poziom cukru w organizmie podnieść. Tak. To jest trochę tak jak przy podawaniu adrenaliny w wypadku osób, które są uczulone, doznają jakiejś tam reakcji anafilaktycznej. To jest podobny system i podobny sposób podawania. Więc to są takie działania, że oprócz edukacji, również te czynności takie ratunkowe, podstawowe, które każdy powinien umieć wykonać, też tego uczyliśmy.
To jest super. Ja myślę, że im więcej tego typu akcji będzie w placówkach edukacyjnych, tym lepiej. No i też jakby trochę to pomoże, odczaruje odrobinę kontakt dziecka z pielęgniarką. Dzieci często się boją ludzi w fartuchach, to widać przy okazji szczepień. To nie zawsze im się to dobrze kojarzy siłą rzeczy. To się zmienia oczywiście z biegiem lat, ale rzeczywiście fajnie jest oswajać dzieciaka od samego początku z tym, że to jest człowiek, który jest po to, żeby pomóc, żeby wyłapać pewne rzeczy, żeby spojrzeć i tak dalej. Ja zawsze będę też fanem tych wszystkich naklejek, które w gabinetach pediatrycznych dzieci dostają, bo one wtedy z wielką radością tak albo czekają już tylko na tę nagrodę za odbytą wizytę. Także dla mnie jak najbardziej tego typu działania są tylko na plus i też będę apelować pewnie do naszych miejskich przychodni, żeby się powłączały dodatkowo w te akcje profilaktyczne, jeśli chodzi o cukrzycę między innymi. Choć oni się pojawiają i tutaj wybrzmiewa już też te programy miejskie, które przecież są i szczepienia HPV, od 9 roku życia w tej chwili i tak dalej, więc myślę, że tu się sporo fajnych rzeczy dzieje. Wciąż za mało i moglibyśmy tak w nieskończoność, bo chciałoby się więcej tak naprawdę. No ale to, co pan powiedział, że jesteśmy, czy przede wszystkim wy jako środowisko pielęgniarek i położnych też zależni od finansów, czyli od NFZ-u dodatkowo. I o ile raz kiedyś można pójść do takiego przedszkola i to szkolenie zrobić pro bono, że tak się wyrażę, no to jest też wasza praca i dobrze byłoby, żeby to wszystko było gdzieś tam systemowo rozwiązane. Zdecydowanie łatwiej, więcej, chętniej pewnie ludzie by tego typu akcje robili.
To tak jak wspomniałam, że przedszkola znajdują się w takiej trochę luce, jeżeli chodzi o opiekę, bo tutaj rzeczywiście nie ma obowiązku, żeby tam pielęgniarka czy położna jakby na stałe, że tak powiem, była zatrudniona, ale mówię, my jako samorząd, my jako okręgowa izba bardzo chętnie, jeżeli taka byłaby wola, oczywiście potrzeba naszych przedszkoli słupskich, czy z terenu tutaj naszej ziemi słupskiej, bardzo chętnie takie szkolenia przeprowadzimy, nie tylko dotyczące cukrzycy, bo przecież mówię, wiadomo, że mamy dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi, czasami przewlekłymi. No i tak. Czasami rzeczywiście ta opieka w przedszkolu no, musi być realizowana przez nauczycieli, bądź przez rodzica, który się tam będzie pojawiał, ale mówię, warto, żeby nauczyciele przedszkolni taką wiedzę posiadali.
Żeby byli świadomi, tak. To jest jakby podstawa. No to muszę na koniec zapytać tak w paru zdaniach. Jaki był ten rok dla pielęgniarek i położnych ze Słupska i z regionu? Dobry, niedobry?
To znaczy powiem tak, jeżeli popatrzeć na to z poziomu takiego globalnego, to jeżeli chodzi o pielęgniarki położne, to jest chyba rok, gdzie mieliśmy najwięcej stwierdzonych praw wykonywania zawodu. Bo było ich ponad 70, więc jak na naszą niewielką izbę, jest to bardzo dobry wynik. To oznacza, że pielęgniarstwo i położnictwo stały się po prostu znowu modne i takimi zawodami, które przyciągają młodych ludzi. Także to jest jeden z tych elementów pozytywnych. Jeżeli chodzi o kwestie związane z wynagrodzeniami, bo to zawsze budzi emocje, zawsze ludzie chcą wiedzieć, jak to wygląda, to na chwilę obecną ustawa została w tym roku zrealizowana. Co będzie w przyszłym? No mamy duże obawy, bo dochodzą do nas różne informacje. Na pewno ten projekt obywatelski, który został złożony przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarki i Położnej, no niestety zapewni oklasków posłów wszystkich opcji politycznych, trafił do zamrażarki. Do komisji, do podkomisji prawdopodobnie świata dziennego już nie ujrzy, ale martwimy się również o to, co będzie z ustawą, która obecnie obowiązuje, czy ta ustawa zostanie zrealizowana w czerwcu, lipcu przyszłego roku.
A co mówi pani minister zdrowia?
Znaczy, no nie mamy w tej chwili bezpośredniej informacji o tym, w jaki sposób, mówię, zachowa się rząd. No miejmy nadzieję, że ta ustawa zostanie utrzymana, ponieważ ewidentnie widać, że wzrost wynagrodzeń do poziomu, który w tej chwili, że tak powiem, pozwala godnie pielęgniarkom i położnym zarabiać, spowodował raz, że wzrost zainteresowania, tak jak wspomniałem na początku, kształceniem pielęgniarek i położnych, ale również ludzie zaczynają, że tak powiem, chętnie wracać. To jest ta akcja, o której wcześniej wspominaliśmy.
Tak, myśmy o niej rozmawiali na naszej antenie, że
To zaczyna działać.
To są dobre wiadomości, myślę.
Kwestie kompetencyjne jeszcze w kwestiach kompetencyjnych wspomnę tylko o tym, że poszerzamy cały czas kompetencje pielęgniarek i położnych, ponieważ została w tej chwili podpisana tak zwana ustawa o fuzji, gdzie na przykład kwestie szczepień i szczepień dzieci i kwalifikacji do szczepień również zostały, że tak powiem, powierzone pielęgniarkom i położnym, więc tutaj zwiększamy jakby swoje kompetencje.
Okej, a ja chciałam, żeby pan jeszcze przypomniał, na czym polegał ten projekt obywatelski.
Projekt obywatelski miał spowodować spłaszczenie różnic pomiędzy poszczególnymi grupami pielęgniarek. W tej chwili mamy trzy grupy pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki, które posiadają wykształcenie średnie licencjackie, to jest ta grupa szósta, która zarabia relatywnie najmniej. Grupa piąta jest to grupa pielęgniarek, które mają tytuł, i położnych, które mają tytuł specjalisty bądź są magistrami pielęgniarstwa bądź położnictwa. I grupa druga o najwyższych zarobkach, czyli mistrzowie w zawodzie, osoby, które posiadają równocześnie tytuł magistra i specjalizację w swoim zawodzie. My chcieliśmy, żeby te różnice były spłaszczone, ponieważ te współczynniki, które powodują przeliczenie naszych wynagrodzeń, spowodowało, że to rozwarstwienie jest bardzo duże. Uważam, że zbyt duże.
Okay.
I jeszcze jedna kwestia, to jest kwestia, która na naszym terenie praktycznie nie występuje poza nielicznymi podmiotami, czyli kwestia uznawania kwalifikacji przez pracodawców. W naszym projekcie, znaczy w naszym pielęgniarskim i położniczym projekcie obywatelskim była mowa o tym, że pracodawcy uznają posiadane kwalifikacje, a w tej chwili jest zapisane, że wymagane. Chcieliśmy, żeby po prostu zdobycie określonego poziomu wykształcenia powodowało przegrupowanie.
Okej, czyli o ile dobrze rozumiem, to nie tak, że pracodawca ma na przykład wakat na niższe stanowisko, w sensie bez specjalizacji, a pielęgniarka ma specjalizację, więc on według tej pierwotnej wersji płaciłby tylko to, co za to stanowisko, na które zatrudnia. W tej chwili chodzi o to, żeby ta różnica była brana pod uwagę, tak? Między wykształceniem a stanowiskiem, na które została przyjęta.
Znaczy, że po prostu, jeżeli ja posiadam tytuł magister ze specjalizacją, to jestem zatrudniany na poziomie grupy drugiej. Tak to powinno według czy tam powiedzmy, że ma specjalizację.
Czyli tak jak powiedziałam, nie ze względu na stanowisko, a kwalifikacje, które posiada.
Tym bardziej, że trudno też, jeżeli pójdę do pracy na jakiekolwiek stanowisko, wyłączyć mi te umiejętności, tą wiedzę, to doświadczenie i te kwalifikacje, które posiadam.
No tak, korzystać tylko z jednej trzeciej wiedzy nie da się.
Części. No nie da się
Tak. To prawda. Czego wam życzyć na przyszły rok?
Czego nam życzyć? Przede wszystkim czasu dla rodzin, czasu na odpoczynek i może takiego zwolnienia, mówię, bo ze względu na to, że te deficyty niestety w ochronie zdrowia są nadal ogromne. I tutaj mówię, trzeba też powiedzieć, że pomimo tego, że tych ludzi napływa coraz więcej do systemu, to one są trudne do uzupełnienia, żebyśmy znaleźli czas na odpoczynek, żebyśmy znaleźli czas na zajęcie się własnymi sprawami osobistymi, rodzinnymi i na rozwój osobisty, bo to też jest ważne.
No to ja za to trzymam kciuki, żeby to się udało. Tego państwu życzę. Dziś pięknie dziękuję za spotkanie i rozmowę. Kłaniamy się.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.